Doktor Zbigniew Kuźmiuk jest przy telefonie. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam pana, witam słuchaczy.
Europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Najpierw wiadomości z Brukseli. Czy tam coś istotnego się wydarzyło? Czy już wiemy, czy państwa najmocniejsze w Unii, Niemcy, Francja, Hiszpania, przekonały kogoś z Grupy Wyszehradzkiej i mamy Timmermansa jako szefa Komisji Europejskiej?
No miejmy nadzieję, że jednak do tego nie dojdzie, ale rzeczywiście to jest taka, jak widać, kolejna próba sił i łamanie zapisów traktatowych. Ja tylko przypomnę, że ta kandydatura Timmermansa jest ewidentnie sprzeczna z zapisami traktatu z Lizbony, bo w nim wyraźnie stoi, że Rada Europejska rzeczywiście desygnuje kandydata na szefa Komisji Europejskiej, ale biorąc pod uwagę wynik wyborczy, a przecież socjaliści te wybory przegrali w skali europejskiej wygrał je EPL i zgodnie z prawem europejskim to tak zwany spitzenkandydat z EPL-u powinien być przez Radę przedstawiony. Tu nagle odrzucono pana Webera. Ja oczywiście nie jestem jakimś wielkim fanem pana Webera, no ale nie ulega wątpliwości, że był spitzenkandydatem partii, która wygrała w skali europejskiej te wybory, więc no próba jakby forsowania kogoś innego, kto te wybory przegrał, no jest sytuacją dziwną. Co więcej, no oczywiście Rada desygnuje tego kandydata, a parlament go no jednak zatwierdza. A przechył parlamentu jest w prawo, a nie w lewo. Po prawej stronie mamy dwie spore frakcje, w tym naszą, frakcję pana Salviniego. Także uważam, że EPL jest także frakcją o charakterze, no jeżeli już nie prawicowym, to centrowym. Natomiast forsowany jest bez względu na konsekwencje kandydat lewicowo-liberalny i wszyscy udają, że jest wszystko w porządku, więc moim zdaniem to jest absolutnie nieuczciwa gra. A dowodzenie tą grą przez Donalda Tuska wbrew interesom krajów Europy Środkowo-Wschodniej no jest rzeczywiście rzeczą, którą chyba Donaldowi Tuskowi społeczeństwa tych krajów nigdy nie zapomną.
Bo to Donald Tusk teraz odgrywa kluczową rolę w tych negocjacjach?
No tak naprawdę, no jest szefem Rady Europejskiej, no i to on zbiera opinie premierów czy głów państw reprezentujących poszczególne kraje i to on przedstawia te kandydatury, a ponieważ do Timmermansa od wielu godzin są poważne zastrzeżenia i one się nie zmieniają, a w dalszym ciągu ta kandydatura jest w grze, to moim zdaniem Donald Tusk no, spełnia, jest posłańcem Niemców i Francuzów, a powinien być posłańcem 28 krajów Unii Europejskiej. To jest bardzo źle odgrywana rola przewodniczącego Rady Europejskiej. Przed odejściem.
A czy nie jest tak, jak powiedział wczoraj w wywiadzie w Poranku Wnet profesor Paruch, że ta kandydatura Timmermansa to jest taki balon próbny, że chodzi o to, żeby przeforsować innego kandydata, na przykład okaże się, że pan Weber jest takim kandydatem kompromisowym i wtedy pani Merkel osiągnie to, co chciała na samym początku tych negocjacji?
Panie redaktorze, no oczywiście tu wariantów jest ciągle wiele. Ja myślę, że Niemcy prowadzą tutaj ukrytą grę związaną z obsadzeniem Europejskiego Banku Centralnego. Oczywiście tej funkcji nie wymienia się wśród tych funkcji politycznych teraz układanych, bo w oczywisty sposób to jest funkcja no, merytoryczna. Szef Europejskiego Banku Centralnego nie powinien być politykiem. No ale my wiemy doskonale, że to stanowisko jest także w grze. Niemcy obawiają się o przyszłość strefy euro, a mówiąc inaczej, spodziewając się kolejnych kłopotów, chcą, aby to stanowisko przypadło kandydatowi z Niemiec, nie politykowi, ale jednak Niemcowi. Moim zdaniem w tle tego jest właśnie obsadzenie stanowiska Europejskiego Banku Centralnego. Jeżeli pani kanclerz Merkel godzi się na takie układanki, o których przed chwileczką rozmawialiśmy, I odpuszcza kandydata EPL-u, mimo tego, że EPL wygrał wybory, to moim zdaniem w tle jest zagwarantowanie sobie, jak przyjdzie co do czego, żeby szefem Europejskiego Banku Centralnego był Niemiec.
A czy w tej chwili, czy pan wie, czy w tej chwili trwają w Brukseli jakieś negocjacje, czy trwa spotkanie Rady Europejskiej?
Panie redaktorze, no odroczenie przez Donalda Tuska posiedzenia, kolejnej rundy posiedzenia Rady Europejskiej do 11, do dnia dzisiejszego, no jest taką metodą na, wie pan, no, wyciąganie tych, którzy się kandydaturze Timmermansa opierają. No i niewątpliwie myślę, że trwa uderzenie na Słowację. No, Słowacja jest w grupie V4 i rzeczywiście do tej pory mówimy jednym głosem. Mam nadzieję, że tak będzie także po 11. No ale co tu się dużo oszukiwać. Na Słowacji mamy rząd, którego przedstawiciele są we frakcji socjalistów. No i w sytuacji, kiedy socjalista jest kandydatem na szefa Komisji Europejskiej, no to zgodnie z tymi regułami europejskimi socjaliści słowaccy powinni go wspierać, więc rozumiem, że premier rządu jest w trudnym położeniu i rzeczywiście to na niego są wywierane główne naciski, ale także pan premier Mateusz Morawiecki został w Brukseli, zostali także inni przedstawiciele grupy V4, są także Włosi. I oni także nie marnowali wczoraj wieczorem i w nocy czasu, my sądzę dzisiaj także rano, i rozmawiają, przekonując, jak sądzę, te mniejsze kraje do tego, żeby ten dyktat odrzucić, bo to jest już bardzo wyraźny dyktat, próba narzucenia kandydata w sytuacji, kiedy rzeczywiście Unia Europejska ma poważne problemy i powinna działać w konsensusie. Wiemy doskonale, jaki charakter ma pan Timmermans, że nie jest to człowiek koncyliacyjny, że jest to właśnie człowiek myślący dosyć jednostronnie, uparty, i moim zdaniem, jeżeli rzeczywiście ci wielcy przeforsują go na stanowisko szefa Komisji Europejskiej, to dla Unii Europejskiej będą szły niedobre, a raczej złe czasy. Mówiąc inaczej, bardzo źle to wróży na naszej przyszłości. I tak naprawdę grupa V4 walczy o pozytywną przyszłość dla Unii Europejskiej. Natomiast z jakichś powodów Niemcy, Francuzi, także Hiszpanie, hiszpański rząd socjalistyczny o tej przyszłości dobrej dla Unii Europejskiej nie myślą.
A jak się zachowują przedstawiciele Litwy, Łotwy, Estonii, Chorwacji i Rumunii?
Jeżeli chodzi o Rumunię, no to tam też mamy rząd socjalistyczny, choć akurat Rumunię reprezentuje na szczycie prezydent, który ma korzenie, że tak się wyrażę, prawicowe, więc z nim trwają rozmowy. Mam nadzieję, że Rumunia jednak ostatecznie Timmermansa nie poprze, choć jej się w tej grupie krajów opierających się nie wymienia. Wymienia się Łotwę. No, Litwę reprezentuje pani Grybauskaitė, wprawdzie o poglądach nie lewicowych, ale prezydent, która przecież odchodzi, i to jest też problem, bo zdaje się, że rząd litewski ma trochę inne spojrzenie na sprawy, nowy rząd litewski, na sprawy europejskie niż pani Grybauskaitė, więc tych problemów jest tutaj sporo i dlatego Grupa Wyszehradzka oczekiwała i oczekuje, no, w demokracji. Koniec końców w sprawach osobowych powinny odbywać się głosowania, i to głosowania tajne. Taki postulat postawiliśmy wczoraj. No ale ponieważ w głosowaniu tajnym zapewne tych krajów blokujących kandydaturę Timmermansa byłoby więcej niż 8, no więc wielcy tego świata i pan Donald Tusk, no bo to on jako przewodniczący Rady powinien zarządzić to głosowanie, tego głosowania nie zrobią. To jest, no wie pan, elementarnie nieuczciwe. Więc widzimy, na naszych oczach dzieje się polityka europejska bardzo brutalna i ona odbiega od tego, czym byliśmy karmieni przez lata, że Unia Europejska to taki klub dobrych wujków, jak będziemy grzeczni, to będzie się nas po głowie głaskać i dawać nam co jakiś czas ciasteczka. Jak próbujemy prowadzić realną politykę, no to widać brutalność rzeczywiście tej polityki, ale moim zdaniem nie mamy wyjścia. To nie jest już gra o polskie interesy czy interesy węgierskie, to jest gra o przyszłość Unii Europejskiej. Widać, że przywódcy głównych krajów nie wyciągnęli żadnych wniosków z wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i prą do rozwiązań, które moim zdaniem będą rozsadzać Unię Europejską od środka. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, że ta noc dała szansę na otrzeźwienie głównych aktorów tej gry, i że po 11 dowiemy się, że jednak Timmermans nie jest już kandydatem na szefa Komisji Europejskiej.
A dlaczego to Timmermans ma być tym rozsadnikiem Unii Europejskiej?
No bo, panie redaktorze, na czym się wyróżnił pan Timmermans przez ostatnią kadencję? Oprócz tego, że konfliktował Komisję Europejską z rządami poszczególnych krajów w imię walki o praworządność. No przecież to jest naprawdę problem dziesięciorzędny i bardzo często sztucznie zbudowany jeszcze przez opozycję z krajów, gdzie tę praworządność Komisja Europejska próbuje wprowadzać. Pan Timmermans nie jest znany z żadnego rozwiązania, które forsowałby, a które służyłoby rozwojowi Unii Europejskiej. Moim zdaniem forsowanie tego kandydata jest oczywistym nieporozumieniem i co więcej, dążeniem do tego, aby Unię Europejską rozwalać o środka i ją osłabiać. Ale problemy unijne najpoważniejsze są zupełnie gdzie indziej. Jeszcze raz powtórzę, jeżeli establishment europejski nie wyciąga wniosków z odejścia drugiej co do wielkości gospodarki unijnej, wyjścia jej z Unii Europejskiej, to znaczy, że niczego nie rozumie.
Ale też dla Polski nauka jest jedna, mianowicie musimy wyciągnąć jakieś wnioski z tego, jak daleko nie liczy się z polskim zdaniem pani kanclerz Merkel i rząd niemiecki.
Znaczy pani kanclerz Merkel, no tutaj występuje w tych negocjacjach, można powiedzieć, jako osoba, która próbuje dążyć ponoć do kompromisu. Tak przynajmniej to jest przedstawiane. No zrezygnowała z Webera, tak, swojego kandydata. Więc jej zdaniem to jest duży krok w stronę jakiegoś porozumienia ponad podziałami. Tyle tylko, że zrezygnowała, nie wiedzieć czemu, na kandydata, no bardzo konfliktowego, skonfliktowanego ze sporą ilością krajów, więc moim zdaniem bazowanie na takim kandydacie to jest oczywistym nieporozumieniem. I mówiąc szczerze, tylko tym, że pani Merkel być może dąży zakulisowo do tego, żeby już na pewno szefem Europejskiego Banku Centralnego był Niemiec, tak próbuję zrozumieć jej postawę, że wszystko jedno, kto będzie szefem Komisji Europejskiej, koniec końców najważniejsze są pieniądze, a w strefie euro Niemcy no, są maszynką do ich, gospodarka niemiecka jest maszynką do ich zarabiania, więc dobrze by było, żeby nad tą maszynką mieć pieczę i dlatego celujemy w szefa Europejskiego Banku Centralnego. Tak rozumiem jakiś głęboki interes Niemiec, którego pani Merkel publicznie nie artykułuje i stąd jej zgoda na tego rodzaju posunięcia. A że to Unii Europejskiej nie służy, no to jakby schodzi to, jak widać, na dalszy plan.
A co dzisiaj zdarzy się w Parlamencie Europejskim?
Panie Parlamencie Europejskim, stary przewodniczący otworzy obrady, pewnie wyjaśni, jakie będą zasady głosowania, które odbędzie się w następnym tygodniu i będziemy czekali do rozstrzygnięć w Brukseli. No bo tak naprawdę stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego jest w tej puli czterech stanowisk, które są uzgadniane. No wszystko wskazuje na to, że to będzie stanowisko dla Hadeka, ale poczekajmy.
Czekamy do godziny 11, a może jeszcze dłużej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam pana redaktora i słuchaczy Radia Wnet. Do usłyszenia.
Doktor Zbigniew Kuźmiuk, polityk Prawa i Sprawiedliwości i europoseł, był gościem Poranka Wnet. Na zegarku w tej chwili jest godzina 8:35. Radio Poranku. My z tej wielkiej europejskiej wyprawy wracamy do hełma. Zdzisław Szwed, marszałek, ale był członek zarządu województwa lubelskiego, jest gościem Poranka Wnet, ale też mieszkaniec Chełma, były radny w Chełmie. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry państwu.
No to spójrzmy na hełm dzisiaj, hełma nowego prezydenta, prezydenta z Prawa i Sprawiedliwości. Pan też jest politykiem Prawa i Sprawiedliwości. Jakie są pana oczekiwania w stosunku do nowego prezydenta hełma? Co on ma tu zrobić, żeby zasłużyć się dla miasta?
Panie redaktorze, no sprawa jest skomplikowana i trudna, dlatego że 12 lat poprzednich rządów, no niestety nie pomogły hełmowi rozwinąć się. Wprost przeciwnie, stagnacja i potężne zadłużenie miasta, z którymi musiał na dzień dobry się zderzyć nowy prezydent, pan Jakub Banaszek, stawiają przed nim potężne wyzwania. Bardzo dużym problemem w naszym mieście jest bezrobocie. Jest ono około 12%. Jest to bardzo wysokie bezrobocie, a więc stworzenie miejsc pracy, zatrzymanie młodych ludzi, budowa mieszkań dla nich, to są te najważniejsze rzeczy, które no, powodowałyby zatrzymanie młodych przede wszystkim, ale również rozwój naszego miasta.
A jak popatrzymy na hełm i województwo lubelskie, czy hełm jakoś negatywnie się wyróżnia spośród innych miast w województwie lubelskim, czy jest to norma, 12% bezrobocie, zadłużenie miast, czy w innych miastach jest inaczej?
Panie redaktorze, jeśli chodzi o województwo lubelskie, to bezrobocie oczywiście jest średnie mniejsze, jest to rząd 7%, u nas około 12%. Nas tylko przewyższa bezrobocie we Włodawie, które wynosi 13%. Region Chełmski, Chełm i tutaj w regionie lubelskim jest jednym z najbiedniejszych regionów. Aczkolwiek całe województwo lubelskie należy do jednych z najbiedniejszych regionów w Europie. My jako zarząd województwa przede wszystkim staramy się nasze województwo, w tym również i Chełmszczyznę, skomunikować z pozostałą częścią kraju, z pozostałą częścią Europy, więc przede wszystkim drogi. Tu zawsze mieliśmy problem, więc budujemy S17, S19 rząd buduje, S12, obwodnica Chełma. To są te drogi najważniejsze, które przybliżą nas do świata, jak również po raz pierwszy w tym roku nasze województwo, w naszym województwie przeznaczono ze środków rządowych, czyli od wojewody 531 milionów złotych w budżecie i w województwie lubelskim na drogi wojewódzkie 440 milionów złotych. To jest miliard prawie złotych. Nigdy w historii w naszym województwie takich pieniążków nie inwestowano w drogi. Właśnie po to, żeby można było tutaj i ściągnąć inwestorów, ale również, żeby nasze województwo, panie doktorze, lubelskie charakteryzuje się przede wszystkim tym, że 30% mieszkańców to są ludzie związani z rolnictwem. Część z tych osób chce się przekwalifikowywać, chce zostać w rolnictwie, ale w usługach, w jakimś przetwarzaniu wyrobów rolnych i oni muszą te swoje wyroby wywieźć, tak? Więc te drogi to jest podstawowa rzecz, na którą my teraz jako zarząd województwa i również rząd kładzie największy nacisk.
Czyli zdaniem pana marszałka kluczem do sukcesu województwa lubelskiego to jest infrastruktura, a szczególnie infrastruktura drogowa.
Tak, dokładnie.
Ale żeby, jak są drogi, to dokąd tymi drogami można dojechać i co dzięki tym drogom ma się dobrego zdarzyć?
Już, panie redaktorze, mówię. No, wzdłuż naszego tutaj części Chełmszczyzny, ale również województwa lubelskiego przebiega droga 816, tak zwana nadburzanka, która łączy cztery przejścia graniczne. Sowatycze, Dorochus, Zosin i Terespol. Droga jest w fatalnym stanie. Tak się w tej chwili składa, że większość Łotyszy, Litwinów, którzy jadą na Ukrainę, przejeżdżają właśnie tą drogą, omijając Białoruś z uwagi na to, że nie muszą dodatkowo przekraczać, nie mieć wiz i dodatkowych dokumentów przedstawienia, więc jadą przez Polskę. No i pierwsze ten zderzenie z naszym krajem po naszej infrastrukturze, która tu w naszej części województwa jest w tej chwili w bardzo złym stanie, no nie robi dobrego wrażenia i zniechęca.
Kiedy ta droga zostanie wybudowana?
Panie redaktorze, my jako zarząd przyjęliśmy władzę po wyborach w listopadzie ubiegłego roku, połowie listopada. Działamy pół roku, więc w tym roku oczywiście te drogi jeszcze nie zrobimy, natomiast w następnej perspektywie Regionalnego Programu Operacyjnego 2021-2027 zechcemy, by tą drogę zrobić. Nie tylko tą, również droga 812 Biała Podlaska Chełm Chrubieszów, którą też bardzo dużo przemieszcza się osób z zagranicy, tirów, też do przejścia granicznego w Dołhobyczowie. Również droga 800 812 mówiłem. W tej chwili robimy odcinek tej drogi z Włodawy. Panie doktorze, panie to tam będzie, to będzie można nawet zobaczyć tą drogę do miejscowości Korolówka. To jest 14-kilometrowy odcinek drogi, wstyd naszego województwa, z płyt betonowych, z dużymi dyletacjami, że w ogóle się nie da praktycznie tam po tej drodze jeździć. I chcemy to też również szybciutko przywrócić do stanu normalnego.
Ale czyli te pieniądze, które w tej chwili są w gestii rządzących województwem lubelskim, są wystarczające na to, żeby to wszystko wybudować, czy też nie?
Na dzień dzisiejszy w tej perspektywie to nie, ale liczymy, że w następnej perspektywie, jak również środki rządowe, które rząd przeznacza na drogi krajowe, spowodują, że ten układ komunikacyjny znacznie się zmieni. Prowadzimy również rozmowy z województwem podkarpackim na temat połączeń między naszymi województwami. Zmodernizowana jest praktycznie droga Lublin-Biłgoraj. Modernizujemy ją w tej chwili dalej w kierunku województwa podkarpackiego, żeby można było jak najszybciej przemieszczać się na południe.
Ale mówimy o modernizacji czy o budowach dróg takiego szybkiego ruchu, gdzie są szeroki, gdzie można spokojnie jechać samochodem?
Panie redaktorze, budujemy zarówno drogi ekspresowe, jak już mówiłem, S19 Via Carpatia, inaczej mówiąc, S17 do Warszawy. Jest teraz kolejny odcinek, był dodany wczoraj 20-kilokilometrowy. S12, więc droga z Piotrków, z Trybunalskiej, Radom do Dorochuska, największego przejścia granicznego na terenie naszego województwa, przez który przemieszcza się 50% ruchu towarowego w naszym województwie. Będzie tam również potężna modernizacja tego przejścia. W najbliższych latach będzie to przejście miało charakter terminalowy. Również prowadzone są rozmowy z naszym województwem, ale również na szczeblu rządowym, o który zabiegają samorządowcy, budowy przejścia w Zbereżu, niedaleko Włodawy, z Ukrainą.
Te drogi to coś bardzo ważnego. A czy to prawda, że niedaleko Chełma są duże pokłady węgla brunatnego?
Tak, w okolicach Chełma odkryte są złoża węgla brunatnego. Znaczy, czy brunatnego, to nie chciałbym powiedzieć. Węgla na pewno są złoża. I w tej chwili kilka firm stara się o koncesję. Troszkę się to przedłuża, co niepokoi mieszkańców, szczególnie gminy Pawłów, gminy Siedliszcze, bo w tych okolicach właśnie te złoża się znajdują.
Niepokoi, bo może być wydobywany, czy niepokoi, bo jeszcze nie jest wydobywany?
Niepokoi, bo jeszcze nie jest wydobywany, gdyż samorządy...
Chcą
samorządy, gdyż to jak gdyby umożliwi im większy rozwój, tak? Miejsca pracy przede wszystkim zabezpieczy.
Powiedział pan, że rolnictwem słynie województwo lubelskie, to prawda, ale i węglem stoi i perspektywą budowy nowej elektrowni niedaleko kopalni w Bogdance.
Tak, takie rozmowy trwają. Z uwagi na bliskość paliwa, czyli węgla, bardzo duża szansa jest, że elektrownia powstanie.
Czyli to jest ta wizja rozwoju na najbliższe 5-10 lat.
To jest wizja na najbliższe lata, 5-10, dokładnie jak pan mówi, 5-10 lat, tak. W tym kierunku chcemy iść, chcemy jednocześnie wykorzystywać nasze walory turystyczne, krajoznawcze. Mamy tu piękne roztocze, mamy Polski Park Narodowy, czym możemy się pochwalić, tak? To są unikatowe tereny, jak również chcemy tworzyć miejsca pracy, które będą wysokiej technologii, które nie będą zatruwały środowiska.
Jakbyśmy mieli wybrać się na spacer po województwie, to jakie miejsca by pan nam polecał?
Oczywiście te znane, jak Kazimierz, Nałęczów, Roztoczański Park, również, czy Poleski Park Narodowy.
A w Poleskim Parku Narodowym co ciekawego jest?
Jest wiele ścieżek dydaktycznych, gdzie możemy bezpośrednio obcować z naturą, z przyrodą, obserwować ptaki, obserwować unikatowe roślinki, jakby chociaż rosiczkę, która jest roślinką.
No, jaką? Jakiegoś...
Roślinką, która...
Piękną,
ale jednocześnie, która żywi się owadami.
Zjada owady, a pan marszałek poluje?
Nie poluję, powiem szczerze, zawsze kochałem zwierzęta, zawsze w moim otoczeniu były zwierzęta i tak przyznam się szczerze, że nie rozumiem myśliwych. Dla mnie zwierzęta są naszymi przyjaciółmi.
Musi pan kiedyś spotkać się z byłym ministrem środowiska, panem Janem Szyszko, i wtedy porozmawiacie o miłości do zwierząt i czy przypadkiem to nie myśliwe najbardziej je kocha.
Chętnie się spotkam z panem ministrem, chętnie porozmawiam. Ja rozumiem, że pewnie te racje są po obu stronach, bo sam jeżdżę, przemieszczam się po drogach tych lokalnych i wiem, że z uwagi na bardzo dużą populację zwierząt dochodzi do bardzo wielu groźnych wypadków, więc w jaki sposób należałoby tę populację ograniczać? Jednak w dalszym ciągu, jako ja, jako człowiek, jestem przeciwny polowaniom i zabijaniu zwierząt.
Panie marszałku, bardzo serdecznie dziękuję za tą infrastrukturalną rozmowę na temat przyszłych szlaków komunikacyjnych w województwie lubelskim, bo to już wiedzieli od dawna wszyscy, którzy rządzą, że najważniejsze są drogi, po których mogą się przemieszczać rozmaici ludzie w rozmaitych sprawach.
Bardzo dziękuję, panie doktorze, za możliwość wystąpienia u pana w radiu. Pozdrawiam pana i słuchaczy Radia Wnet. Bardzo dziękuję.
Radia Dwóch Stolic i Radia Dwóch Prędkości. Gościem Poranka Wnet był pan Zdzisław Szwed. Mówi się wicemarszałek województwa lubelskiego, czy marszałek województwa lubelskiego,
panie redaktorze,
czy członek zarządu?
Panie redaktorze, ja uściśle, zarząd województwa lubelskiego składa się z marszałka, dwóch wicemarszałków i dwóch członków zarządu. Razem tworzymy zarząd. Ja jestem członkiem zarządu.
Czyli 5 osób odpowiada za to, co się dzieje w województwie lubelskim. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.